Na zegarze godzina 19:06. Rozpoczynamy drugą część audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Jacek Pol, a przed mikrofonami
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Hałasik. W tej godzinie będzie o piłkarskich mistrzostwach świata, sporo o szachach, o dwóch turniejach rozgrywanych w Wielkopolsce. Będzie o pływaniu długodystansowym, odwiedzimy także ludowe zespoły sportowe, a na koniec magazyn Auto Moto Pyrlandia, czyli coś dla sympatyków sportów motorowych. A co na świecie i w kraju się dzieje?
Dziś o 21:00 w East Rutherford w stanie New Jersey pod Nowym Jorkiem początek finału piłkarskich mistrzostw świata w meczu o złoto. Hiszpania zagra z Argentyną. Przerwa meczu finałowego ma być najdłuższa w historii. Może potrwać nawet 25 minut. Organizatorzy wzorem Super Bowl planują wtedy koncerty gwiazd. Wystąpić mają chociażby Madonna, Shakira czy Justin Bieber. Przypomnę, że w meczu o brąz Anglia po szalonym meczu wygrała z Francją 6-4. Polscy siatkarze po zwycięstwie w Chicago nad Francją 3-1 awansowali na drugie miejsce turnieju Ligi Narodów. Była to ich 9. wygrana w tej edycji. Biało-czerwoni już wcześniej mieli zapewniony awans do imprezy finałowej. Belg Remco Evenepoel wygrał 15. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Na górskim odcinku wyprzedził on lidera klasyfikacji generalnej Słoweńca Tadeja Pogacara oraz trzeciego na mecie Meksykanina Isaaca del Toro. Z wyścigu musiał wycofać się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard, który ucierpiał w kraksie. W klasyfikacji generalnej Pogacar ma 5 minut przewagi nad Evenepoelem. Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał na torze Spa wyścig Formuły 1 o Grand Prix Belgii, 10. rundę sezonu 2026. Dzień wcześniej triumfował w kwalifikacjach. To 6. w sezonie triumf Włocha w wyścigu Formuły 1. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Antonelli umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Finn Sami Pajari wygrał rajd Estonii, 9. rundę mistrzostw świata WRC. Pajari odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdowych mistrzostwach świata. Liderem cyklu pozostał Brytyjczyk Elfyn Evans.
Mundialowa Shakira rozpocznie muzycznie drugą część audycji w sportowym rytmie, a po piosence mundialowa rozmowa. Zaczynamy. Już za chwilę wszystko będziemy wiedzieli, jeśli chodzi o piłkarskie mistrzostwa świata na amerykańskich stadionach. Przed nami finał, w którym zmierzą się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Maciej Iwański, komentator telewizji polskiej podczas tego mundialu. Trzeba przyznać, że na pewno są to drużyny z wąskiego grona faworytów mistrzostw świata, ale czy faktycznie taki zestaw finału troszeczkę jednak nie zaskakuje? Pewnie domyśla się, że pytam o brak Francji.
No myślę, że brak Francji to jest duże zaskoczenie, bo chyba nie było takiego typu dotyczącego finału, w którym Francja by jednak nie było, biorąc pod uwagę też jak wygląda na tym turnieju, ale trzeba przyznać, że zwycięstwo Hiszpanii było bezdyskusyjne i to jak oni doszli do tego najważniejszego meczu jest absolutnie imponujące. Drużyna, która trochę przypomina taki rój pszczół, to jest niezwykłe, jak oni się poruszają, jak oni myślą, jak oni działają w jednym rytmie i według jednej myśli, także Luis de la Fuente robi nieprawdopodobną wręcz pracę, bo trzeba byłoby bardzo poszukać i myślę, żebyśmy nie znaleźli jakiejś złej decyzji tego trenera na Mistrzostwach Świata. No ale pytanie, czy są w stanie jeszcze zrobić ten jeden krok, czy też będziemy mieli historię Argentyny, która będzie poruszała serca chyba wszystkich na całym świecie, niezależnie od tego, co też po drodze się działo, bo te kontrowersje nie uniknęliśmy w meczach Argentyny. No to jest wielki znak zapytania i na pewno będzie warto ten finał obejrzeć.
Ale jeśli chodzi o półfinał Argentyny z Anglią, to siłę pokazała, bo wprawdzie Anglicy objęli prowadzenie, ale jak później Argentyna ruszyła, jak wrzuciła ten piąty, jeśli nie szósty bieg, no to już nie było czego zbierać.
Pamiętam, jak komentowaliśmy z Michałem Zachodnym mecz Meksyk-Anglia i tam chwaliliśmy Tuchela za to, co w tej chwili angielskie media równają go z ziemią, czyli prowadzisz, masz dobry wynik i zaczynasz bronić tego rezultatu, wprowadzając kolejnych zawodników defensywnych. Z jednej strony oczywiście, teraz po meczu każdy jest mądry i widać, że od chwili zdobycia bramki Anglia miała zaledwie 12% posiadania piłki do momentu, kiedy Argentyna wyszła na 2-1. To jest te kilkadziesiąt minut prawdziwego cierpienia. Anglia też nas przyzwyczaiła w ostatnich turniejach, że to jest taki no dla nich charakterystyczny, niestety dla nich też układ, w którym wychodzą na prowadzenie i nie są w stanie w tym ważnym meczu go utrzymać. Natomiast no, nie da się nie docenić tej pasji Argentyny, tego serca. Oni w ogóle grają w tym turnieju specyficznie. Dwa razy odrabiali wynik, każdy ich mecz w fazie pucharowej to jest thriller. To jest też reprezentacja, która generalnie gra tak, aby grać dosyć wolno i dać piłkę Leo Messiemu. Czy to jest w stanie wygrać z Hiszpanią? No to jest duży znak zapytania. Pewnie logika podpowiedziałaby, że nie, ale logika też mówiła, że w tym finale będą Francuzi.
Natomiast jeśli mówimy o Argentyńczykach, mówisz o Messi. Oczywiście on strzela swoje gole, ważne gole, no ale pokazuje i Argentyna, że tych strzelców nie brakuje i nawet były mecze, w których potrafili 3 gole strzelić i niekoniecznie Messi te gole strzelał.
Tak, to prawda. Natomiast nie da się ukryć, że jego wpływ na grę Argentyny jest większy niż jakiegokolwiek innego piłkarza na tych mistrzostwach świata na swój zespół reprezentacyjny. Argentyna jest zbudowana dla Messiego, jest zbudowana pod Messiego, to od każdej strony pasuje i zdumiewające jest, że człowiek, który no niedługo będzie świętował 40 urodziny, jest w stanie grać na takim poziomie. W tej pierwszej fazie turnieju jeszcze pomagało mu to, że mistrzostwa świata są powiększone, więc było więcej dni przerwy między jednym a drugim spotkaniem. No ale teraz już w fazie pucharowej te zasady są bardziej równe dla wszystkich i Messi pokazuje, że też nie ma dla niego limitów. No niebywałe. Niedawno France Football ogłosił, że jest możliwe, aby zawodnik z klubu nieeuropejskiego zdobył złotą piłkę, bo były takie pytania i zaczyna ono gdzieś krążyć, czy przypadkiem 9. złota piłka dla Leo Messiego nie może być faktem. Pewnie w dużej mierze zależy to od tego jednego, jedynego meczu. No misja Argentyny jest kapitalna, bo patrząc na nich mam wrażenie, że my kibice reprezentacji Polski tak trochę tęsknimy. Chcielibyśmy drużyny, która ma w sobie pierwiastek takiej walki dla siebie, dla swojego narodu, dla swojej historii, jak pokazują to Argentyńczycy.
Komentujesz duże piłkarskie imprezy ponad 20 lat. Jeśli się nie mylę, zaczęło się to podczas Euro 2004. Gdzie pozycjonujesz ten mundial?
Bardzo wysoko, bo ja miałem takie jakieś niebywałe szczęście, że co usiadłem za mikrofonem w fazie pucharowej, to był wielki spektakl, bo to były mecze Portugalii z Chorwacją, Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, czy z Egiptem. Niemcy odpadali z Paragwajem, więc te moje wrażenia są osobiste, takie, że to jest kapitalny turniej. Wiem, że w tym zalewie 104 spotkań trudno jest tak żyć tymi mistrzostwami, tak jak to było wcześniej. Gdy mieliśmy 64 mecze, to każde spotkanie było świętem. Teraz jest troszeczkę inaczej, ale rozumiemy to, co robi FIFA, bo to jest taka naturalna ekspansja, dla nich też po prostu finansowa, nie ukrywajmy. Powoduje to, że gdzieś po 2 tygodniach zaczyna się to zacierać, prawda? No bo mało kto jest w stanie w tej chwili przywołać, kto z kim tak naprawdę grał w grupie, jakie tam były rezultaty. Trzeba wrócić, cofnąć się do internetu, do prasy, posłuchać audycji radiowej. Natomiast jeżeli chodzi o taką pamięć kibica, to chylę czoła przed każdym, kto był w stanie te wszystkie 104 mecze obejrzeć. Natomiast no, każdy turniej niesie swoją historię. Jeżeli ta historia zakończy się triumfem Hiszpanii albo triumfem Leo Messiego, to też będzie coś, co na pewno zapamiętamy na wiele, wiele lat.
A zgodnie z zapowiedzią teraz będziemy mówić o królewskiej grze. Tydzień rywalizacji, 4 turnieje i ponad 100 zawodników. W Poznaniu wystartował festiwal szachowy imienia arcymistrza Włodzimierza Szmita, którego głównym organizatorem jest klub szachowy Lech Poznań.
Filip Kolendo, jestem wiceprezesem klubu szachowego Lech Poznań. 4 turnieje, każdy szachista na każdym poziomie znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim taką naszą perełką jest turniej arcymistrzów. 10 zaproszonych zawodników, w tym 3 arcymistrzów z kilku federacji, z kilku państw, rywalizuje turnieju pamięci arcymistrza Włodzimierza Szmita. Najbardziej prestiżowa forma szachów, partie długie i możliwość zaobserwowania najwyższej rangi graczy. Ciężko wskazać faworyta. W zeszłym roku zwyciężył międzynarodowy Łukasz Licznerski, który również w tym roku startuje. W zeszłym roku zdobył 1. normę arcymistrzowską na tym turnieju, no i trzymamy kciuki, żeby taki wynik udało mu się osiągnąć również w tym roku. Ale wśród zawodników jest m.in. polski arcymistrz Robert Kępiński, 2-krotny mistrz Polski, więc na pewno też będzie się zaliczał do grona faworytów, czy też litewski arcymistrz Edward z Rosenthalis. Turniej mistrzów poświęcony pamięci Lechity, mistrza międzynarodowego Zbigniewa Dody oraz turniej Open, ponad 80 zawodników zgłoszonych, no i oczywiście szachy dla juniorów, dla najmłodszych zawodników. Ponad 100 zawodników będzie grało w szachy.
Włodzimierz Szmit, jak i Zbigniew Doda to 2 nazwiska znaczące nie tylko dla poznańskich i wielkopolskich szachów.
To są absolutnie legendy polskich szachów. Włodzimierz Szmit, multirekordzista, jeśli chodzi o tytuły mistrzowskie. W Polsce ciężko te wszystkie tytuły zliczyć. Oprócz tego, że był najwybitniejszym powojennym polskim szachistą, był też znakomitym trenerem i działaczem szachowym. Bardzo wielu zawodników, aktualnych mistrzów i arcymistrzów wyszło spod jego ręki, także to jest postać gigantyczna w tym naszym sporcie. Po raz pierwszy gramy w tym roku na terenie targów poznańskich. Zapraszam serdecznie do World Trade Center. Myślę, że to jest znakomita okazja, żeby zobaczyć, jak grają najlepsi. To nie jest impreza biletowana. Każdy może wejść, zobaczyć z bliska. Oczywiście no, ciszę trzeba zachować, żeby pozwolić zawodnikom na skupienie i na rozgrywanie najlepszych partii, ale myślę, że warto. Ten sport jest bardzo popularny w dobie właśnie takich sportów elektronicznych, internetowych, rozwija się super dynamicznie, wiele zalet, wszechstronny rozwój, naprawdę warto się zapoznać, a kto już ćwiczy i gra w szachy w internecie, to zapraszamy, żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo z takimi emocjami zawodników.
Bo naprawdę szachy potrafią być sportem emocjonującym. Dziękujemy za te relacje. Przez tydzień będzie trwała ta rywalizacja, a za chwilę po piosence przeniesiemy się do skrzynek w gminie Stęszew, bo tam rywalizowano o szachowe mistrzostwo powiatu. Ranga mniejsza może, ale zawodników też bardzo dużo, ale to po piosence.
Damian Bartkowiak, Korona Zakrzewo. Nie po raz pierwszy wasz klub organizuje otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach.
Od najmłodszych do najstarszych. Znajdują się tam grupy do lat 7, czyli najmłodsze dzieciaczki mogą zagrać. Dzisiaj był najmłodszy 5-latek, później do lat 12 i oraz jest grupa do lat 18. Te trzy grupy grały dzisiaj do południa, natomiast po południu rozpoczął się turniej Open, gdzie mogą wszyscy grać. Ci utytułowani zawodnicy, którzy już mają powyżej 18 lat, ale też można znaleźć osoby, które mają poniżej tego wieku, są utytułowane, chcą spróbować swoich sił z starszymi osobami. Widzę taką tendencję, być może to, na to wpływają, że to są wakacje, to, że dzieje się to w dworze w Skrzynki, mamy tutaj salę gry i na zewnątrz, w plenerze oraz w środku, gdzie jest wystawa, więc może to przyciąga i tych amatorów, i tych zawodowych szachistów, więc ja bym powiedział, że tutaj jest każdy poziom gry. Dodam jeszcze, że nieprzypadkowa jest to data, ponieważ pierwszy turniej odbył się 20 lipca, a to jest właśnie Światowy Dzień Szachów. Czyli za dwa dni będzie Światowy Dzień, a można powiedzieć, że my dzisiaj tutaj mamy Światowy Dzień w powiecie poznańskim szachów.
To może powiedz mi kilka słów o waszym klubie.
W tym roku mija 15 lat, odkąd jest założony klub Korona Zakrzewo. Na początku to była piłka nożna razem z sekcją szachową. Koszykówka doszła, zajęcia teatralne, działamy w kilku gminach.
Szachistów dużo w waszym klubie jest, jeżeli już rozmawiamy właśnie o szachach?
Zarejestrowanych jest dużo. 6 grup treningowych obecnie mamy, gdzie w każdej grupie jest między 10 a 14 osób. Takie poważniejsze granie faktycznie zaczyna się w klubie, ale takie prawdziwa nauka, takie przyswajanie ruchów albo jak to ma wyglądać na turnieju, dzieje się tak naprawdę w szkołach. Dlatego też być może w Koronie Zakrzewo jest tylu dzieciaczków, bo nasi trenerzy też są nauczycielami w szkole, gdzie w niektórych jest to przedmiot, w szkole podstawowej w Dąbrowie czy w szkole podstawowej numer 2 w Skórzewie. I tam pierwsze szlify ci młodzi zawodnicy mają na wewnętrznych turniejach. To jest bardzo dobre, ponieważ nie zarażają się. Później jak przechodzi do zapisania się do klubu, to przychodzą chętniej, bo już wiedzą, jak to będzie wyglądać. A później są turnieje sekcji ogólnomiastowe, czy tak jak dzisiaj powiatowe, gdzie można spotkać z różnych gmin szachistów.
No i działo się wczoraj na szachownicach i pod chmurką, i w zamkniętym pomieszczeniu. Ostatecznie w 7-rundowym turnieju otwartym po 6 punktów zdobyli 17-letni Bruno Stachowiak z poznańskiego AZS-u i Marcin Sieciechowicz z poznańskiego Lecha. Co ciekawe, spotkali się oni między sobą w trakcie tego turnieju i w tej partii padł remis. To tyle, jeśli chodzi o szachy. I przypomnę, jutro jest Światowy Dzień Szachów. Jak państwo grają, to może polecamy z tej okazji partyjkę. A za chwilę będziemy mówić o pływaniu. Na zegarze godzina 19.31 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz opowiemy trochę o pływaniu długodystansowym, bo w Wielkopolsce trwa cykl Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. 10 zawodów zaplanowanych na całe wakacje, wyścig na 3000 metrów, zaliczany właśnie do cyklu Grand Prix. Podczas tych zawodów się odbywa, no i między innymi wczoraj w Zbąszyniu odbyła się 3. runda. No i jeśli chodzi o wyniki, to wśród kobiet zwyciężyła 14-letnia pływaczka Poznani Helena Mikołajczak, która w 42 minuty i 40 sekund pokonała dystans 3 km w wodzie. Natomiast wśród mężczyzn, no to takie można powiedzieć zderzenie młodości z rutyną, dlatego że najlepszy Wiktor Włodarczak z Akwawitu Leszno, zawodnik 17-letni, jego czas 40 minut i 53 sekundy. Natomiast drugie miejsce zajął doświadczony Piotr Mończak, zawodnik 59-letni z poznańskiej Warty z grupy Mastersów. Jego czas to 41 minut i 22 sekundy. Do końca wakacji będą odbywały się te imprezy. No a taką kultową jest na pewno Międzynarodowy Maraton Pływacki w Pław przez Kierz. To jest wyścig pływacki na 10 km, ale też przy okazji zawodów w Pław przez Kierz odbędzie się oczywiście wyścig na 3000 metrów zaliczany do Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. To się wszystko odbędzie na Jeziorze Kierskim w sobotę 8 sierpnia. No i między innymi o tym rozmawiałem z doświadczonym pływakiem Danielem Osikiem i prezesem Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego Jackiem Timem. Między innymi o tym rozmawialiśmy, jak wymierzyć taki dystans 10 kilometrów. Posłuchajmy doświadczonych pływaków.
Dużo ludzi nie radzi sobie z tym, mają problem z wiatrem, gdzie fala jest z jednej czy z drugiej strony. Jeszcze jak mają problem na przykład z oddechem, bo dużo też takich amatorów, powiedzmy pływaków, którzy startują, oddychają na jedną stronę. I wtedy jak jest duża fala, to zbija go w jedną albo w drugą, łapie tą wodę i faktycznie jest problem, nie potrafią tego nawigować. I później okazuje się, że na dystansie nie wiem, zwykłych 3 kilometrów.
Zrobił 3,5.
Dokładnie.
I to nie jest wcale
i to nie jest wcale, nie, to nie jest wcale za dużo.
Czyli te czynniki, które dochodzą w jeziorze na tych wodach otwartych, to tak, nawigacja raz, fala dwa, tak, bo to często tak, przeszkadza. Tak. Temperatura wody też przeróżna.
Tak, oczywiście tak.
I to zmienne w trakcie nawet tak jednego dystansu.
Jednego dystansu. Prądy.
Dużo ludzi też nie radzi sobie z temperaturą, tak? Jeżeli temperatura w wodzie, w jeziorze jest trochę zimniejsza czy chłodniej i faktycznie po... Miałem takich kolegów, którzy na basenie bez problemu sobie radził. Pływał powiedzmy około 6 minut na 400 kraulem, gdzie jest to powiedzmy przyzwoity wynik w wieku tam 35 czy 40 lat, ale na jeziorze nie startuje, bo mówi, że po 20 minutach po prostu jest wyziębiony i faktycznie częściej się cały i nie daje rady, bo organizm nie jest przystosowany do tego, żeby móc w tej wodzie funkcjonować.
No i kolejna rzecz, która dochodzi w przypadku pływania na naprawdę długich dystansach, coś, czego nie ma w basenie, to chociażby żywienie.
To są platformy żywieniowe, cele platformy, trenerzy są ustawieni z takimi tyczkami, gdzie na końcu mają koszyki, w których mają różne substancje dla zawodników. Zawodnik nie może mieć kontaktu bezpośredniego ze swoim trenerem, czyli przez te koszyki łapie picie, wyrzuca butelki, które trzeba za chwilę wyławiać. No taki proces.
Pław przez Kiekrz, to zmieniał się też ten dystans, chociaż najbardziej kultowy to 10 kilometrów. To 10 kilometrów Jezioro Kierskie ma, tak? Tylko, że nie od brzegu do brzegu po prostu, tylko tą Elkę trzeba zaliczyć,
trzeba,
tak?
Trzeba przy trzcinach trochę popłynąć.
Przy
trzcinach trochę popłynąć. Ciężko jest wyznaczyć, bo to jest 10 kilometrów do wyznaczenia i to różnie wychodzi. W zeszłym roku, jak płynęliśmy, to nam 9300 mi wyszło, ale niektórzy mieli dychę. To już jest duże jezioro, tam trzeba już naprawdę ponawigować, popatrzeć, głowę wychylić, jak jest fala. Z łódki się wydaje, że tej fali nie ma, ale z wody, jak się tą głowę wychyli, to i tak jest ta fala i te boje też są ciężko widoczne, a to jest specyficzne jezioro. Tam pewnego roku, jednego czy drugiego była fala, była mgła, był deszcz. Nie widać tych boi i rzeczywiście można duży dystans nadrobić.
8 sierpnia Jezioro Kierskie.
Staramy się ze względu raz na bezpieczeństwo tą trasę prowadzić wzdłuż brzegu jeziora naokoło, a dwa, no to jest chyba jedyna możliwość, żeby jedną pętlą rzeczywiście zrobić 10 kilometrów, bo inaczej się tego nie da zrobić. Zawodnik musi być zabezpieczony. My co prawda mamy z drugiej strony jeziora platformę żywieniową, na którą można stanąć i podawać to zawodnikowi
jedzenie. Tak.
Ja też uważam, że jeżeli ktoś ma na łódce czy na kajaku jakiekolwiek żywienie czy picie, to powinien mieć możliwość. W tym wyścigu akurat nie stosujemy jakichś brutalnych zasad.
Czyli pozwalacie tutaj, tak?
Tak, pozwalamy na to.
Ale
to...
jednak łódki nie chwytać, nie? Bo to nie, już
nie,
jest
no,
zmiana regularna.
No nie powinien chwytać łódki. No nie, to jest jakiś rodzaj odpoczynku też.
Limit startujących.
25 osób, no bo tyle staramy się, żeby było ratowników z zabezpieczeniem. Jeżeli miałoby być więcej, to osoba, która będzie powyżej 25, musi przyjechać ze swoim ratownikiem z łodzią. To oczywiście dopuścimy do startu.
Bardzo często w audycjach w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań rozmawiamy także o działalności Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Kierowniczka biura tegoż zrzeszenia, pani Jolanta Płachta. Jesteśmy właściwie na świeżo po wielkiej imprezie centralnej organizowanej przez Wielkopolskie Zrzeszenie w Margolinie, bo to był centralny finał zawodniczek U13, jeśli chodzi o znaną akcję Piłkarska Kadra Czeka.
Impreza bardzo udana, wszyscy uczestnicy wyjechali zadowoleni z bagażem doświadczenia, ze świetną rywalizacją sportową. Każda drużyna otrzymała świetne nagrody w formie voucherów na zakup sprzętu sportowego.
Jeżeli chodzi o tę rywalizację, to ona była toczona w upale, bo to akurat był ten najbardziej upalny weekend. No i zrobiliście wszystko, łącznie z pewnym przesunięciem terminarza, żeby te dziewczyny mogły pokazać jak najlepsze umiejętności.
Tak, żeby tutaj dziewczynki trochę odciążyć od tych upałów, został zmieniony harmonogram dzienny, że turnieje rozpoczynały się z samego rana, a po południe dziewczyny miały po prostu wolny czas dla siebie zorganizowany na plaży w Margolinie, gdzie mogły skorzystać z parku wodnego, z jeziora i ze wszystkich atrakcji, które były na miejscu.
Wyjeżdżali z Wielkopolski i z Margolina konkretnie zadowoleni?
Tak, wszyscy byli zadowoleni pod ogromnym wrażeniem organizacji imprezy. Została postawiona bardzo wysoka poprzeczka. Dostawaliśmy też już informacje po zakończonych zawodach od drużyn, że bardzo chętnie jeszcze raz ponownie do nas przyjadą. Byliśmy po raz pierwszy jako Wielkopolska organizatorem takiego turnieju, więc też jesteśmy zadowoleni, że ta organizacja tutaj się udała też i pod względem sportowym, bo wyłonili mieliśmy też najlepsze zawodniczki, więc dziewczynki też były pod ogromnym wrażeniem organizacji.
Mamy trochę wakacyjnego oddechu właściwie dla wszystkich, ale jeśli chodzi o Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, to także w ten weekend interesująca impreza. Powiedzmy, jaka to impreza, bo też związana z piłką nożną, gdzie się kończy właśnie, bo rozmawiamy w niedzielę po południu.
Kończy się impreza w ramach zadania Aktywnej Wsi, która jest finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest to łąkocińska aktywna wieś. Jest to połączenie zabawy, sportu z kołami gospodyń wiejskich, z różnymi rodzajami konkurencjami sportowymi.
Sport, rekreacja. Powiedziała pani, że jest to oczywiście Wielkopolska. Może nie wszyscy wiedzą, gdzie to miejsce leży.
O, jest to powiat ostrowski, Łąkociny, miejscowość Łąkociny.
Rozumiem, że w tych małych środowiskach odbiór takiej imprezy jest zawsze dobry, bo te małe środowiska potrafią się zmobilizować, że no, przyjeżdżają do nich goście całego regionu, a czasem nawet z innych zakątków kraju.
Tak, impreza została bardzo, bardzo mocno rozpromowana. Jest też to połączenie obchodów 80-lecia ludowych zespołów sportowych na terenie tego powiatu, więc spotkanie młodych ludzi ze starszymi działaczami LZS-ów i porozmawiają sobie po prostu, jak to wyglądało kiedyś, a jak teraz.
A propos młodych ludzi, to też nie zasypiacie takich gruszek w popiele w kontekście zbliżającej się imprezy, która odbędzie się w znanym sportowym ośrodku w naszym kraju, czyli w Spale. Co to będzie i jak przygotowuje się wielkopolska reprezentacja, czy w ogóle tam będzie?
Jak najbardziej. W województwie wielkopolskie będzie reprezentowała dość liczna grupa. Szacujemy, że będzie to około 100 zawodników i zawodniczek. Są to ogólnopolskie igrzyska LZS, również organizowane przez Krajowe Zrzeszenie, które są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest to też połączenie sportów rekreacyjnych ze sportem wyczynowym, między innymi zapasy, ciężary, lekkoatletyka, gdzie dużo zawodników w sporcie wyczynowym zdobywa swoje jakieś wyniki mistrzowskie, a dla pozostałych jest to po prostu dobra zabawa w zakresie rekreacji z piłki nożnej, z siatkówki, gdzie też jest dość wysoki poziom.
Te reprezentacje trzeba wyłaniać poprzez eliminację, myślę o Wielkopolsce?
Tak, przeważnie robimy to tak, że najpierw są organizowane eliminacje powiatowe, które wyłaniają reprezentacje na naszą wojewódzką imprezę, która co roku odbywa się w czerwcu w Żerkowie. Jesteśmy już po tej imprezie i teraz też przygotowujemy się do wyłonienia tej reprezentacji poprzez wyniki z imprezy letniej Spartakiady.
Bo te spalskie igrzyska w jakim terminie są planowane?
Ostatni weekend sierpnia.
Miejmy nadzieję, że wielkopolscy LZS-iacy wrócą z tych igrzysk z gradem medali. Trzymamy kciuki za występ w Spale. Co dziś ciekawego wydarzyło się na świecie?
Czekamy w dalszym ciągu na rozpoczęcie finału piłkarskich mistrzostw świata. Piłkarski mecz czterolecia dziś o 21:00 w East Rutherford, Hiszpania kontra Argentyna. Wczoraj późnym wieczorem, w zasadzie w nocy, przypomnę, Anglia w meczu o brąz wygrała z Francją 6-4. Czekamy także na rozpoczęcie meczu PSŻ-u Poznań z Polonią Bydgoszcz. Ze względu na opady to spotkanie się nieco opóźniło, ale ma zostać objechane. Belkremko Evenepoel wygrał 15. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Na górskim odcinku wyprzedził on lidera klasyfikacji generalnej Słoweńca Tadeja Pogacara oraz trzeciego na mecie Meksykanina Isaaca del Toro. Z wyścigu musiał wycofać się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard, który ucierpiał w kraksie. W klasyfikacji generalnej Pogacar ma 5 minut przewagi nad Evenepoelem. Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał na torze Spa wyścig Formuły 1 o Grand Prix Belgii. To 10. runda sezonu 2026. Dzień wcześniej triumfował w kwalifikacjach. To 6. w sezonie triumf Włocha w wyścigu Formuły 1. Antonelli umocnił się także na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.
To prawie wszystko, co przygotowali dla Państwa realizujący audycję Jacek Polo oraz pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Hałasik. Prawie wszystko, no bo jeszcze magazyn Auto Moto Pyrlandia. Zatem zostawiamy Państwa do godziny 20 ze sportami motorowymi.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Automoto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Na początek kolejnego odcinka naszego magazynu przenosimy się na Tor Poznań, gdzie w ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Dyrektor wyścigu Sławomir Pytlak.
Zgłosiło się 140 zawodników w 6 klasach, plus jeszcze wyścig Endurance. Frekwencja dopisuje, jest fajnie. Trzecia runda, jeszcze przed nami dwie, jedna na Słowakia Ringu, jedna ostatnia w Poznaniu we wrześniu. Faworyta w każdej klasie tak naprawdę nie ma. Tutaj jeszcze walka będzie trwała do ostatnich biegów, do ostatnich okrążeń.
Andrzej Skrzek, jeżdżę w klasie 318 JSK. Dzisiaj była mega walka, bardzo ciężki wyścig. Panowie nie dawali mi oddechu, więc jakby Janek Jeśkowiak i Szymon Nowak, Szymon Goska, to ekipa, z którą trzeba ostro rywalizować, żeby można było osiągnąć taki wynik jak dzisiaj. Jestem bardzo zadowolony oczywiście, jechało się wspaniale, ale był to bardzo, bardzo ciężki wyścig. Dawno się tak nie zmęczyłem, nie spociłem. Całe 20 minut była walka zderzak w zderzak, nie chcę powiedzieć bok w bok, ale również. Z przodu jechaliśmy wszyscy razem, wymieniliśmy się pozycjami, no bo jechałem z pierwszego pola, ale straciłem pierwszą pozycję. Później udało mi się wyprzedzić Janka i jakoś dowieść szczęśliwie ten wynik do mety, ale było bardzo blisko, więc bardzo fajny wyścig. Ta runda, dwa sprinty, później wjeżdżamy za granicę na Słowację, tam są dwa sprinty i ostatnia runda w Poznaniu, trzy sprinty. Obecnie przewodzę stawce z jakąś tam przewagą, natomiast no myślę, że do samego końca będziemy wszyscy w czołówce rywalizować.
Po raz pierwszy w tym sezonie na Torze Poznań meldują się specjaliści od wyścigów auta Suzuki Swift, między innymi polski jedynak Borys Lisiecki.
Automobil Klub Wielkopolski, a z miasta z Wrocławia jestem. Ogólnie przyjechałem cały zeszły sezon i teraz jestem tylko na Poznaniu, ale jeszcze planuję jeździć. Dalej się uczę tego samochodu. Musimy trochę popracować nad niektórymi rzeczami, wchodzeniem w zakręty, pracowanie gazem, pracowanie hamulcem. Ogólnie oceniam ok, ale trzeba poprawić dużo.
Klasa, w której dominują przede wszystkim zawodnicy z Węgier, zresztą widać tutaj po tym małym waszym miasteczku. Jak pan się tutaj wśród naszych bratanków i od dłuższego czasu pewnie odnajduje?
Oni są akurat bardzo mili, bardzo pomocni, także są super ludźmi, polecam. 2 lata temu wygrałem Mistrza Europy w Suzuki 1.6, a jeszcze wcześniej jeździłem w USMP na Kia Picanto. Zawsze mnie interesowała motoryzacja, mój tata ma serwis samochodowy i zawsze chciałem spróbować trochę i się wciągnąłem.
Coraz większą popularnością cieszy się także klasa Maluch Trophy. Skąd takie zainteresowanie maluchami? Dyrektor mistrzostw Sebastian Urbaniak.
Oczywiście jest to teoria własna, to jest tak, pewnie miłość do marki, sentyment też do tego auta i pamiętajmy, że tam jest walka równych aut, więc te auta od lat jeżdżą, to nie są tak młode klasy jak pozostałe inne, które wywodzą się z klas narodowych, tylko tam są 3 wyrównane takie podklasy i oni wszyscy już jeżdżą bardzo długo, bo w tej chwili będziemy mieć, z tego co pamiętam, 15-lecie Maluch Trophy. No i o to w tym chodzi, żeby auta były na tyle wyrównane, żeby wygrywały zdolności kierowców. I właśnie to tam widać. Ktoś dźwięcznie powiedział, że chciał przyjechać na WSMP, żeby zobaczyć najsilniejsze, najmocniejsze auta. Jak zobaczył, że 3 maluchy walczą w zakręcie, to wierzcie mi, że walka wyścigowa na tych maluchach jest bardzo, bardzo dobrze widoczna. Tak mówię, auta wyrównane, stawka od lat znana, więc oni się znają jak łyse konie, przysłowiowe łyse konie, wiedzą, czego mogą się od siebie spodziewać, więc walczą już tak naprawdę na milimetry.
Wyścigi na Torze Poznań od lat kojarzą się także z głosem Bogdana Wolnego. Legendarny speaker i jego charakterystyczna barwa to nieodzowny element każdego wyścigowego weekendu. Jak zaczęła się jego przygoda z motorsportem?
Było to w latach 90., więc od tamtej pory sam nie wiem, dlaczego jak to się ułożyło, po prostu jestem. Zapraszają mnie, więc żebym to robił. I z czym to się wiąże? Wiąże to się z historią wielu, 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 nie tylko zawodników, ale ich rodzin. Bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ja opowiadam o zawodnikach, jak sam widziałeś, że są to teraz wyścigi, o których mówimy, kto na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, jak ładnie walczą. Ja przyjeżdżam, jeżeli wcześniej, to rozmawiam z zawodnikami. Tam przyjeżdża czasami żona, czasami są całymi rodzinami, naprawdę, czasami są ich dziadkowie i ja się z nimi poznam i zżywam. My tak się już utożsamiamy, więc ja nie wiem, jak to się dzieje, ale ja czuję się jakby członkiem tej rodziny motosportowej.
Pierwsza wizyta na Torze Poznań, pamięta pan?
O, oczywiście. oczywiście, to był Paweł Tyszkiewicz. Jak wjechałem, robił motocykle i wjechałem na tor tutaj dzięki Sławińskiemu, taki motocyklista. Pytałem się wyraźnie, macie tutaj kogoś do komentowania, bo ja lubię motosport, czy mogę tutaj przyjechać, zobaczyć. A on mówi, chyba ktoś jest, nie, chyba nikogo nie ma. Przyjechałem i wyobraź sobie, że ja z takiej kartki, oni jeszcze nie wiedzieli jak, więc ja mówię, kto będzie startował. Stałem tutaj z boku pod wieżą, nie było żadnych komputerów, monitorów i tylko kto przejeżdżał, to ja sobie notowałem, jak złapałem oczywiście. Potem zawodnicy mnie mówili, kto jedzie. Nie widziałem nic, tylko prostej start mety i komentowałem. Oni patrzą na mnie, co ja robię, co ja komentuję, z czego to się bierze, o co tu chodzi. Ale ja jakoś intuicyjnie wyczuwałem, kto będzie pierwszy, kto będzie drugi. No i oni mnie zaprosili na kolejny wyścig.
Trzeba być chyba kibicem, to znaczy trzeba się interesować tym, co się dzieje w świecie motosportu, nie tylko lokalnie, nie tylko krajowo, ale chyba na całym świecie, to trzeba po prostu na bieżąco śledzić.
Słuchaj, nie muszę tego mówić tobie, Dawid, nie muszę tego mówić Krzyśkowi Ratajczakowi, że trzeba, tak. Ty to masz, ja to mam, Grzegorz chyba to ma i my nie wiemy, skąd to się bierze. Ciężka praca, talent trzeba mieć do motosporcie, żeby być czymś i kimś, ale tak naprawdę trzeba mieć jeszcze coś, co jest niewytłumaczalne, jakąś charyzmę w sobie. Trudno mi jest to powiedzieć. Ja nie mówię, że ja to mam. Nie, nie mówię. Ale coś jest takiego, że albo to szczęście, że słyszymy głos silniku, bo ja nie wiem, jak ty przyjdziesz i będą samochody elektryczne jechały. Wyobraź sobie to. Silnik, mechanik, ile ludzi straci robotę przy tym. Ale ten silnik to jest clue motosportu. Dlatego to się nazywa moto. A jak będzie, jak będą jechały samochody elektryczne, nie wiem, zapytaj Grzegorza Chyły. My się chyba załamiemy. Po prostu się załamiemy. Bo silniki oczywiście od Fiatów, od Porsche, od Lamborghini, my je odróżniamy. Możemy nie patrzeć, ale słyszymy. Nie wiem, co będzie dalej. Ale generalnie, jeżeli mówisz, czy coś trzeba mieć w sobie, powiem ci tak. Każdy ma swoją pasję. Podziwiam każdego. Jeden lubi muzykę poważną, drugi lubi rock. Nie mam nic do tego. Każdy lubi to, co ma w swoim sercu. My mamy ten motosport.
Na koniec jeszcze rzut oka w kalendarz. 24 lipca na torze Poznań odbędzie się Japfest. To największy w Polsce festiwal japońskiej motoryzacji. Co czeka nas w tym roku? O tym organizator Michał Jakubek.
Pierwsze i najważniejsze to, co Państwo zobaczycie na tej imprezie, czyli te samochody, to ponad 1000 samochodów wybranych w drodze wielomiesięcznej selekcji. Ludzie zgłaszali się z samochodami, kilka tysięcy zgłoszeń, z nich wybraliśmy ograniczoną liczbę i ponad 1000 samochodów stawi się na torze Poznań. Ta liczba jest, podkreślam ją, nie bez powodu, bo to jest ewenement, że tak potężna liczba samochodów wyselekcjonowanych w jednym momencie, w jeden weekend pojawi się na torze Poznań, a zwieńczeniem 3-dniowego festiwalu będzie, gdy ta ponad gdy parada ponad 1000 samochodów przejedzie przez nitkę toru Poznań, co jest nieoficjalnym rekordem, jeśli chodzi o wszelkie parady i ilość samochodów na torze Poznań organizowanych. Poza tym mamy 3 dni atrakcji, takich jak różne wystawy, wystawcy, przede wszystkim związani z japońską motoryzacją. Mamy bardzo dużo motorsportu, ponieważ mamy wyścigi typu time attack, czyli typowo japońską dyscyplinę motorsportu. Mamy wyścig endurance jednogodzinny w piątek na koniec dnia. Mamy 2 dni driftu, mamy wyścigi na 1/8 mili, także każdy dzień jest wypełniony pewnego rodzaju aktywnościami z samochodami i rywalizacją. Poza tym mamy Strefa Japońskiej Kultury, to jest takie miejsce, w którym można zetknąć się z różnego rodzaju zarówno wystawami, jak i osobami tworzącymi społeczność promującą japońską kulturę w Polsce. W tym roku na tej strefie mamy coś wyjątkowego, ponieważ grupa Matsumoto przedstawi ogromną kolekcję antycznych zbroi, oręża japońskiego, które będą miały ponad 500 lat, także jest możliwość także zetknięcia się z tą japońską kulturą. Klasycznie festiwal food trucków, bardzo dobre jedzenie, bardzo dobra muzyka, wystawcy z różnych firm motoryzacyjnych prezentujący swoje projekty, samochody przez nich przygotowane, na pewno masa wspaniałych ludzi, masa influencerów związanych z motoryzacją w Polsce, dużo nazwisk, no i tu przechodzę do jakby kulminacyjnego elementu tego, co robimy. W tym roku na nasze zaproszenie, które wysłaliśmy do Japonii na początku tego roku, przyjeżdża legenda japońskiej motoryzacji, legenda japońskiego motorsportu, Keiichi Tsuchiya. To jest największe nazwisko japońskie w motorsporcie i w motoryzacji na całym świecie. Tak naprawdę wyżej już się nie da podskoczyć. Jest to dla nas wielkim wyróżnieniem, że Keiichi Tsuchiya zgodził się do nas przylecieć. Pan Keiichi ma 70 lat w tym momencie, a dalej jest aktywnym sportowcem, dalej jeździ samochodem. To jest człowiek, który rozpropagował drift. Jest praktycznie uznawany za współtwórcę driftingu na całym świecie.
Japfest na torze Poznań już w najbliższy weekend, a kolejne wydanie naszego magazynu 2 sierpnia. Zapraszam. Do usłyszenia.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.